Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, kłaniamy się i zapraszamy we wtorek, 25 listopada. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje, ale także zadzwoni do słuchaczy i do gości, odbierze telefony. Dziękuję mu za to. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Będziemy razem do godziny 13. Podaję namiary. Czas reakcji @radioszczecin.pl to nasz adres mailowy. Namiary telefoniczne bez zmian. Czujny 510 37 32 do studia 510 37 i 3 szóstki. A zaczniemy od apelu, który jest bardzo, bardzo aktualny.
Witam. W takiej sprawie, do pierwszych wszystkich, proszę, noście odklatki. Nieważne, czy są lampy, czy nie lampy. Jak dochodzicie do paty, chodzicie na paty, kierowca was może zauważyć szybciej. Nie, jak dopiero jesteście na patach. Proszę, noście odklatki.
Nic dodać, nic ująć. A teraz inna sprawa, mail w sprawie Straży Miejskiej napisał pan Jakub. Dzień dobry, szanowni państwo. Czy można spytać kolejnym razem panią rzeczniczkę straży, co się dzieje, że nie widać na mieście patroli Straży Miejskiej? To jest jakaś kpina, że słabo reagują na zgłoszenia. Godzinami trzeba czekać. Nie widać żadnych patroli. Najlepsze jest to, że widać samochody kontrolujące strefę płatnego parkowania, a Straży Miejskiej już nie. Czyli lepiej parkować za darmo na chodnikach, polach wyłączonych z ruchu, niż na miejscach wyznaczonych uiścić opłaty. Nie tak to powinno wyglądać, z wykrzyknikiem mówi pan Jakub. Panie Jakubie, no cóż, problem jest jeden, problem kadrowy, ale zapytamy panią rzecznik Straży Miejskiej, jak wygląda zasobność kadrowa Straży Miejskiej w Szczecinie. A teraz ostrzeżenie, bo dzisiejszy poranek to był przymrozek, no a jeżeli przymrozek, to niebezpiecznie na drogach, szczególnie na wiaduktach.
Dzień dobry, taksówka z Beszek się kłania. Tak a propos dzisiejszych bodajże chyba trzech stłuczek nad autostradą na Kijewie, to tak może warto by postawić znak przed właśnie wiaduktem. Uwaga, możliwa śliska nawierzchnia, bo prawda jest taka, że to właśnie na wiaduktach z powodu chłodnego powietrza i od góry, od dołu może pojawić się szklanka, a troszkę wcześniej na normalnej drodze nie. Miłego dnia i mniej stłuczek wszystkim życzę.
Postaramy się, dziękujemy, miłego dnia. No i zapytamy drogowców z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jak to z tymi znakami ostrzegającymi o tym, że może być oblodzona nawierzchnia właśnie na wiaduktach jest. Czy na wszystkich są ustawiane, czy tylko na niektórych? A my pamiętajmy, zimą zdecydowanie noga z gazu. O 12.15, a może o 12.20, to zależy także od aktywności słuchaczy, będzie temat taki. Jeden z naszych wiernych słuchaczy pyta, jak wjeżdżać na rondo z trzema pasami ruchu, z ulicy o dwóch pasach ruchu. Który pas na rondzie możemy zająć, w zależności od tego, czy ulicą jedziemy prawym, czy też lewym pasem. Takie miejsce, mówi słuchacz, mamy, gdy z Alei Wojska Polskiego wjeżdżamy na plac Szarych Szeregów, gdy jedziemy od strony Głębokiego, czy też od strony radia, bo tak, niedaleko jest radio. No właśnie, zawiłości wjazdu na rondo, kiedy mamy dwa pasy jezdni, a trzy pasy na rondzie, wyjaśni ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego. Potem około 12.30 porozmawiamy o wzroście stawek OC i AC dla taksówkarzy, którzy rejestrują nowe auta do przewozu osób. To zwala z nóg. Muszą zapłacić nawet o 500% więcej niż dotychczas. Rekordziści w naszym regionie mają zapłacić ubezpieczenie w wysokości nawet, uwaga, 20 tysięcy złotych. Przedstawiciele tej grupy zawodowej są oburzeni. Wielu rozważa rezygnację z zawodu. No a my zapytamy, czy w tej sprawie podjął interwencję niezależny samorządny związek zawodowy Solidarność Taksówkarzy Zawodowych właśnie. I na zakończenie temat, który proponuje pan Andrzej, a my słuchamy naszych słuchaczy. Dla właścicieli psów nie jest to wcale sprawa bagatelna, bo pan Andrzej pyta, kiedy zakładać naszym psom sweterki czy też inne okrycia, gdy wychodzimy z nimi na spacer w chłodne dni. Czy psy w naszym klimacie potrzebują takiej ochrony? Odpowiedź na to pytanie w czasie reakcji, bo na wiele pytań odpowiadamy naszym słuchaczom. A teraz jeszcze wracamy do bezpieczeństwa na drogach. Piesi niebezpieczni, ale...
Dzień dobry. Wielokrotnie dzwoniłem do was, żeby zrobić porządek z przejściem przy szlakach tych komunikacyjnych rowerowych na ulicy Niepodległości i dalej Wyzwolenia w stronę Niebuszewa. Rozpędzone hulajnogi rowerzyści, a najgorsi to są ci jednokołowcy. Zbliżają się do przejścia dla pieszych przy stokrotce, później dalej plac żołnierza i tak dalej. Nie, pieszy musi być przegoniony. Ale gdyby był znak pokazujący, że zbliżają się do przejścia dla pieszych, byłby porządek, bo wielokrotnie jest tak, że trzaśnie pieszego i on sobie pojedzie. Jest nieuchwytny. Najbardziej to cierpią ludzie starsi. Pozdrawiam i do roboty.
Pozdrawiamy, do roboty. W takim razie złożymy pana wniosek o doznakowanie tego miejsca, czy tych miejsc, do szczecińskiego magistratu. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź. Tak na marginesie, same znaki nie zawsze wszystkich dyscyplinują, ale spróbujemy, bo dla bezpieczeństwa jesteśmy w stanie zrobić prawie wszystko. 11 minut po godzinie 12, jeszcze nie Mikołaj, a my mamy kogoś na kształt świętego Mikołaja na naszej antenie, bo przy naszym telefonie nasz stały, wierny słuchacz, pan Tomasz. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie Januszu, witam państwa.
Panie Tomaszu, pan ma coś do rozdania naszym słuchaczom i to jest coś związanego z bezpieczeństwem i życiem ludzi. Proszę powiedzieć, co to jest i skąd taki pomysł pana?
Okej. A więc tak, na państwa antenie dość często podnosicie temat czadu, który zabija bardzo skrycie i niepostrzeżenie. Tym bardziej, że ofiarami, tak jak sobie posłuchałem państwa audycji, padają ludzie starsi, emeryci, a więc moja firma, Dachy Profesjonalnie, postanowiła ufundować 3 czujniki czadu, złożyć je w państwa ręce, abyście rozdali najbardziej potrzebujących. Bo drodzy państwo, to kosztuje naprawdę parę złotych, a ratuje życie. Mnie osobiście nie mieści się to w głowie, że tak niewiele złotych dzieli nas od zdrowia i życia. Także będę bardzo zadowolony i moi współpracownicy, jeżeli komuś uratujemy życie.
Panie Tomaszu, wielkie podziękowania na pana ręce składam dla całej firmy. Niech się rozwija. A my w takim razie czekamy na telefony od naszych słuchaczy. Czujny 510 37 32. Proszę dzwonić, proszę podać swoje imię, nazwisko i zostawić numer do siebie zwrotny. Mamy do przekazania od pana Tomasza 3 czujniki tlenku węgla dla każdego po jednym. Proszę dzwonić. Czujny 510, 37 i 32. Panie Tomku, pan jeszcze chciał coś dodać?
Tak, panie Januszu. Chciałbym zaapelować do wszystkich zaprzyjaźnionych ze mną firm, a jest ich dużo na terenie Szczecina, żeby przyłączyli się do mojej akcji, bo drodzy państwo, naprawdę to jest cel bardzo szlachetny, bardzo szczytny. Te czujniki w skali obrotów przedsiębiorstwa to jest znikomy kapitał. Naprawdę, także zachęcam. Ja mam nadzieję, przetarłem szlak, ruszyłem kamyk, co spowoduje lawinę. Także jesteśmy dobrej myśli z chłopakami z ekipy. Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego i bezpieczeństwa w tę zimę.
Panie Tomku, ogromne podziękowania. Ja widzę za szybą już pan strażnik przyniósł te czujniki czadu. Dziękujemy bardzo za szybkie dostarczenie do siedziby radia. Pozdrawiamy.
Pozdrawiam również. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego. To ja przypominam. Dziękuję, w takim razie. 510, 37, 32, 3 czujniki czadu do rozdania. Proszę zadzwonić pod ten numer, podać swoje imię, nazwisko i telefon. My po programie dzisiejszym bądź jutro, proszę nam dać czas, roboty mamy co niemiara, Sławka Orlika nadal nie ma. Skontaktujemy się z państwem i omówimy sprawę odbioru tych czujników czadu. 510, 37 i 32. A panu Tomaszowi jeszcze raz ogromne, ogromne podziękowania. A teraz wracamy na drogi. Kwestia pieszych. Ten temat był poruszany wczoraj, tych przejść sugerowanych. No i zadzwonił słuchacz.
Dzień dobry, Krzysztof ze Szczecina. Jedzie tir, 20 ton, autobus jedzie 200 ludzi i przychodzi pieszy, bo jemu wolno. On rusza później z małego biegu, ropa, benzyna, spaliny. I to jest ekologia? Że pieszy, autobus musi się zatrzymać przed pieszym. Ten pieszy mógłby poczekać. Nie, mandat. Dziękuję ślicznie. Czekam na odpowiedź.
Dziękujemy bardzo. Będzie odpowiedź. Zapytamy fachowca, który bada emisję spalin z pojazdów, jak to wygląda. Akurat tutaj na Alei Wojska Polskiego, gdzie są przejścia sugerowane, tam takie ciężkie pojazdy wjeżdżać nie mogą, z tego co pamiętam, bo my interweniowaliśmy w magistracie, żeby wjeżdżać nie mogły takie pojazdy, ale w innych miejscach rzeczywiście budzi to zastanowienie. Tylko jak to rozgraniczyć, że tak piesi mają pierwszeństwo, gdy na przykład zbliżają się do przejścia, jedzie osobówka, a gdy jedzie samochód ciężarowy czy autobus, to nie mają. Trudny dylemat. Sprawdzimy, jak to jest z tymi emisjami spalin, czy rzeczywiście one są o wiele większe, kiedy ten samochód rusza, gdy musi się zatrzymać, wyhamować, zużycie klocków hamulcowych, zanieczyszczenie i tak dalej i tym podobne. Czekamy na opinie słuchaczy w sprawach wszelkich. 510-37-36. Czujny. 510-37-32. Ten drugi, a propos czujny, to a propos czujek czadu, można dzwonić. 510-37-32. Decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy zostawić do siebie numer telefonu, imię i nazwisko. My skontaktujemy się z Państwem w celu odebrania tych urządzeń od Pana Tomka. Teraz kwestia zakłócania ciszy nocnej. To mail od pani Anny. Dobry wieczór. Pani Anna pisze, tak zaczyna, w kategorii spraw bulwersujących, a mianowicie nocne prace remontowe na torach PKP wzdłuż ulicy Elizy Orzeszkowej na odcinku od Kraśnickiego do Warcisława. Dlaczego, pyta pani Anna, po godzinie 22 odbywają się głośne roboty? Spać nie można, coś jęczy, piszczy, pojazdy jeżdżą tam i z powrotem. Dlaczego? To jest bardzo uciążliwe. Nie można było zaplanować tych robót w dzień, nie było mrozów, które by zniszczyły tory, żeby było trzeba natychmiast naprawiać. 11 listopada w Święto Narodowe też pracowali cały dzień hałasując. Ponadto w zeszłym tygodniu, 17-19 listopada, wycięto, pisze słuchaczka, 98% drzew od strony torów. Widok jak po kataklizmie. Ani ładne, ani estetyczne, żadnej bariery chroniącej przed hałasem oraz wścibskimi oczami. Mam nadzieję, że PKP postawi ekrany dźwiękochłonne. Co do tych ekranów, pani Anno, to sprawdzimy, czy je rzeczywiście postawi. A co do tych prac wykonywanych w święto i w nocy, wygląda to tak, że spółka Trakcja, która buduje nam kolej metropolitalną, ma ogromne opóźnienia. No i trzeba te opóźnienia nadganiać, stąd ta robota w nocy. Proszę to zrozumieć, proszę się przemęczyć. Niedawno słuchacze mogli się niektórych rejonów miasta z kolei skarżyć na szlifowanie torów tramwajowych. No też to praca w nocy, kiedy tramwaje nie jeżdżą, jest wykonywana, ale za to teraz jest o wiele ciszej. Jak tam wszystko zostanie wykonane, mam nadzieję, że zapanuje tak błogi, przez panią oczekiwany spokój. 19 minut po godzinie 12. Teraz kolejny gość już za chwilę, ale najpierw telefon z konkretnym pytaniem od słuchacza.
Dzień dobry, Mariusz z tej strony. Mam pytanie. Mamy rondo szarych szeregów, trzypasmowe i wjeżdżamy na rondo drogi, które jest dwupasmowe. Na środkowy pas ronda mogę wjechać bezpośrednio z lewego pasa ruchu czy z prawego pasa ruchu. Mówię tutaj nie o zmianie pasa ruchu na samym rondzie, tylko wjeżdżając na rondo, bo to dużo problemów sprawia. Nie tylko mi, widzę innym kierowcom i nie mogę znaleźć innej informacji. Pozdrawiam.
Dziękujemy. To u nas pan znajdzie takie informacje, a te informacje pomoże nam znaleźć, wręcz wyjaśni, o co chodzi z tym wjazdem na to rondo, jak się zachowywać. Pan Filip Grega, ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Zna pan to miejsce świetnie, bo przecież dużo pan jeździ po Szczecinie, z Alei Wojska Polskiego wjeżdżamy na plac Szarych Szeregów i rzeczywiście mamy dwa pasy ruchu w Alei, a trzy pasy ronda i nie jest to żadne rondo turbinowe. Po prostu musimy wybrać zgodnie z zasadami ruchu drogowego pas. Jak to zrobić, żeby to było właśnie zgodne z literą prawa?
No przede wszystkim bezpiecznie, to jest jakby podstawa. Tak, faktycznie to miejsce nie jest wcale nietypowe w Szczecinie. Kiedyś takie mieliśmy przy bramie portowej, było wiele z tym problemów i niestety nadal bardzo dużo takich sygnałów gdzieś w internecie, na forach internetowych można poczytać i niestety można poczytać tam strasznie, strasznie nieprawdziwe historie, za którymi niektórzy biją się jako Westerplatte, a tak naprawdę nie mają racji. Sprawa nie jest wcale taka trudna, tylko trzeba pewną logikę zachować. Jeżeli jedziemy już w tym umawianym Wojska Polskiego mamy dwa pasy ruchu, no to jedziemy którymś pasem zawsze, tak? Więc jeżeli wjeżdżamy na skrzyżowanie z Wyspą Centralną, gdzie jest ten ruch okrężny, to musimy założyć pewną kontynuację naszego pasa ruchu. To, że oznakowanie na rondzie jest narysowane wokół Wyspy Centralnej, to jest jakby mało istotne. Tu weźmy pod uwagę podobne założenie jak w przypadku nakazu skrętu w prawo na przykład lub w lewo, jeśli są dwa pasy ruchu. Każdy jedzie swoim pasem. Jak jadę prawym, to wjeżdżam na prawy. Jak jadę lewym, to wjeżdżam na lewy. Problem się pojawia, gdy pojawiają się trzy pasy ruchu.
No właśnie.
Wtedy najbardziej bezpiecznie i najrozsądniej jest założyć, że prawy pas dojazdowy ma kontynuację na prawym, czyli zewnętrznym pasie ronda, a lewy pas ten dojazdowy ma kontynuację na wewnętrznym lewym pasie ronda, a ten środkowy pas to jest moment, w którym my będziemy dokonywać czynności zmiany pasa ruchu i tutaj będziemy ustępować pojazdowi, który porusza się po naszej prawej stronie. Czyli jakby konkludując, jeżeli jedziemy lewym pasem, dojeżdżamy do ronda, wjeżdżamy głęboko na wewnętrzny, ostatni pas ruchu. Jeżeli jeżdżamy i dojeżdżamy prawym pasem, wjeżdżamy na, albo na prawy, albo na środkowy spośród tych trzech, czyli na środkowy. A ten pojazd, który jechał po lewej stronie, powinien nam ustąpić. Oczywiście pojazd jadący lewym pasem może wjechać na środkowy pas również, ale pod warunkiem ustąpienia pojazdowi, który na ten pas środkowy wjeżdża od prawej strony, czyli ten, który dojeżdżał prawym pasem do ronda. I to i cała filozofia. Natomiast cały czas pamiętajcie Państwo, bardzo proszę, nie uzurpujmy sobie prawa, bo ja miałem pierwszeństwo, tylko zawsze myślmy w kontekście, kto komu miał ustąpić pierwszeństwa, bo to jest najważniejsze. Jak przyjdzie co do czego, to będzie analiza właśnie, kto komu nie ustąpił, a nie kto miał pierwszeństwo.
W swojej wypowiedzi powiedział pan, powinien założyć. To znaczy, czy to, co pan mówi, to jest pana rekomendacja, czy to gdzieś wynika z jakichś rozporządzeń, bo w prawie o ruchu drogowym chyba tak dokładnych informacji, jak się tam zachować na takim wjeździe z dwupasowej ulicy na trzypasmowe rondo nie ma.
Nie ma, oczywiście, dlatego że w myśl starej rzymskiej paremii ustawa nie troszczy się o szczegóły. Gdyby ustawodawca miał pisać, opisywać wszystkie sytuacje, jakie mogą się wydarzyć w ruchu drogowym wynikające z organizacji ruchu, to naprawdę ten dokument miałby wręcz kilka tysięcy stron, a to jest po prostu niemożliwe. Zdrowy rozsądek jest podstawą i najważniejszy jest artykuł trzeci, czyli taka jazda, która nie utrudni innym, jest sprawna, nie zagraża bezpieczeństwu. I nigdzie, podkreślam, co to będzie dla wielu szokiem, nigdzie ustawa nie nadaje pierwszeństwa samochodom, a zawsze mowa jest o ustępowaniu pierwszeństwa, tylko w zależności od tego, komu i gdzie. Takie jest założenie ustawodawcy, bo ustawodawca zakłada, że jesteśmy po prostu mądrzy i myślimy o tym, co się dzieje i nikomu nie chcemy zrobić krzywdy.
510 37 36 czekamy na opinię słuchaczy. Panie Filipie, wiele audycji poświęciliśmy na temat jazdy po rondach. Czy z pana doświadczeń, również z kursantami, z obserwacji jest coraz lepiej? Bo w Szczecinie tych rond nie brakuje, więc można powiedzieć, że każdy u nas kierowca jest, żartobliwie mówiąc, rondologiem.
Oj, rondologów nie brakuje u nas. Myślę, że w perspektywie kraju, a taką perspektywę mam, jest u nas zupełnie dobrze. Oczywiście zdarzają się ci, którzy objeżdżają całe rondo i mimo, że zawracają albo jadą gdzieś tam w lewo tylko zewnętrznym prawym pasem, bo twierdzą, że mogą, bo tak jest dla nich bezpieczniej. Nie, myślę, że radzimy sobie zupełnie nieźle. Największy problem to są te zjazdy ze skrzyżowania do ruchu okrężnym z wewnętrznego pasa, z pasa, który nie jest pasem całkiem zewnętrznym, myśląc, że na przykład zjeżdżamy i są dwa pasy ruchu, to ja ze środkowego, wracając oczywiście myślą do tego samego skrzyżowania, kiedy byśmy wracali Wojska Polskiego w stronę radia, w stronę telewizji, to ludzie potrafią z wewnętrznego pasa zjechać na ten lewy, na wojska, myśląc, że to jest dla nich. No nie, tak to nie działa. Nie myślimy o tych zmianach pasa ruchu jeszcze, ale to i tak jest zupełnie dobrze w porównaniu na przykład z Rzeszowem, gdzie ruch po rondach jest gęsty i niezwykle niebezpieczny.
Lampka mruga zachęcająca, więc odbiorę telefon na żywo. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Czy słyszymy?
Mam takie pytanko też dotyczące ronda.
Dzień dobry, bardzo prosimy.
Rondo Giedroycia. Autobusy wjeżdżające od strony Kołłątaja korzystają z bus pasa, czyli tak jak jedzie tramwaj. I następnie na tym rondzie sobie spokojnie skręcają w prawo, bo przez rondo nie mogą przejechać. Czy autobusy mogą tak czynić, czy nie mogą?
Czyli czy mogą wjeżdżać z pasa autobusowego, tramwajowego bezpośrednio na rondo, a nie pasem jezdni?
Są dwa pasy wjazdowe od Kadłubka i dwa pasy na rondzie, więc jadąc lewym pasem powinienem według tego, co tutaj usłyszałem, zająć lewy pas. Nie mogę, bo przewali mi autobus wjeżdżający z bus pasa na ten sam pas.
No tak, dziękujemy panie Zbyszku. Pan Zbyszek dużo jeździ po mieście, jest taksówkarzem. Panie Filipie, jak pan widzi tę sytuację?
Nie wiem, czy dobrze rozumiem tę sytuację. Zrozumiałem, że autobus jedzie po torowisku tramwajowym, dojeżdżając do skrzyżowania. Tu teraz nie odpowiem, dlatego
tak,
że
bo
muszę
nie może
sprawdzić, jakie jest
oznakowanie. Przez środek ronda Giedroycia autobusy nie przejeżdżają, ale rzeczywiście od strony Kołłątaja, jak jadą, to jadą pasem autobusowo-tramwajowym.
Okej, tylko dla nas nie ma większego znaczenia, czy to jest, no właśnie, sam pan redaktor w zasadzie wyjaśnił sprawę, jeżeli tam jest pas autobusowo-tramwajowy, to jest to pas, czyli jest to jezdnia dochodząca do ronda, a to, że ona jest przeznaczona wyłącznie dla pewnej grupy uczestników, to nie ma większego znaczenia. Zatem jeśli ona jest po naszej lewej stronie i ten autobus wjeżdża jakby wcześniej przed nami, no to oczywiście musimy mu ustąpić pierwszeństwa na podstawie naszego znaku A7, który tam stoi, i to jakby nie ma znaczenia, na który pas ten autobus wjeżdża. Zakładam, że będzie wjeżdżał na wewnętrzny, bo mu będzie po prostu wygodniej, za ciasno będzie na zewnętrzny. Więc jest to prawdopodobnie dopuszczalne w ten sposób, ale nie mogę autorytatywnie tego powiedzieć, bo musiałem dokładnie zobaczyć sytuację i oznakowanie. W tym momencie tego nie kojarzę.
Dziękujemy za tę odpowiedź. No i przypominamy, że jeżeli autobus jedzie pasem autobusowo-tramwajowym właśnie, na przykład jest rondo Sybiraków nie tak daleko i tam przejeżdżają autobusy po tym rondzie, to one zjeżdżając z tego ronda nie mają, tak jak tramwaje, pierwszeństwa. O tym trzeba pamiętać, ale wiele kierowców puszcza i dobrze te autobusy.
Tak, to jest inna zupełnie sytuacja, bo to nie jest pojazd szynowy i on tutaj ma sytuację równorzędną z pojazdami jadącymi po obwiedni ronda, czyli zasada prawej strony tak zwana, i on powinien nam ustąpić. Ale to, co pan redaktor powiedział, wielu kierowców, jak to się mówi, puszcza kolokwialnie. I ja zachęcam generalnie do takiego puszczania pojazdów przewożących pasażerów, czyli po komunikacji zbiorowej. Dlatego, że, no mieli państwo, im lepiej będzie funkcjonowała komunikacja zbiorowa, czy to tramwajowa, czy autobusowa, tym więcej osób będzie skłonnych do korzystania z niej zamiast własnego pojazdu, a tym samym tych samochodów prywatnych po prostu na drogach będzie mniej, będzie nam się jeździło wygodniej, więc myślę, że tą filozofię przyjmiemy, to będzie dużo lepiej dla nas wszystkich.
I pan Grzegorz jeszcze do nas zadzwonił, 510-37-36. Dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę państwa, chciałem przedstawić jedną rzecz. Chodzi o temat rond. Kiedy już uda nam się wjechać kierowcom na rondo, nie wiem, czy tylko ja takie mam wrażenie, to większość kierowców bardzo szybko chce pokonać te rondo. I to niestety zaburza ten przepływ na rondach, które są bardzo dobrym rozwiązaniem. Tylko niestety, jak to zwykle bywa w praktyce, no nie mamy wyraźnej instrukcji, jak z tego korzystać.
To znaczy kierowcy jeżdżą za szybko?
Wjeżdżając, kiedy już nam się uda wjechać na samo rondo, dokładnie, większość z nas pokonuje bardzo szybko te rondo, co powoduje, że to też zakłóca jakby przepływ innych samochodów, które gdybyśmy jechali ze stałą prędkością, a nie przyspieszali ciągle jadąc po tym rondzie, mogliby po prostu się włączyć do ruchu i by ta przepustowość wzrosła i by te ronda spełniły bardzo dobrze swoją funkcję.
Coś jest na rzeczy, panie Grzegorzu, pozdrawiamy. Panie Filipie, rzeczywiście.
Bardzo celna uwaga. Jest nawet takie doświadczenie, które było kiedyś realizowane. Nie będę teraz mówił, bo ono dość długie jest w opisie, ale faktycznie tak właśnie jest. Ronda co do zasady są skonstruowane po to, żeby upłynnić ruch, ale upłynnić nie oznacza, żeby go przyspieszyć. One są po to, żeby wręcz spowolnić ten ruch i płynnie, wolnym ruchem sobie przejeżdżamy tam, gdzie chcemy. Wszystkie pojazdy z tą samą prędkością, gdy jadą, to naprawdę będzie duża sprawność. Jeśli będą miały od siebie odpowiednie odległości, to ta sprawność będzie jeszcze większa i naprawdę będzie nam wszystkim wygodniej. Tu pan kierowca użył też takiego sformułowania, które zauważam, że jak już mu się uda wjechać na rondo, czyli takie założenie jest, że szybko chce tam wjechać. I to jest prawda. Bardzo wielu kierowców niezwykle zwykle z dużą prędkością wjeżdża na rondo, żeby być pierwszym, żeby nie daj Boże ten, który nadjeżdża od prawej strony, nie zdążył wjechać pierwszy, żeby mu nie musiał ustąpić. No, kultury nie da się niczym zastąpić, tej osobistej, która się przejawia potem.
A z drugiej strony wjeżdżają szybko na rondo, bo z lewej strony już ci, którzy są na rondzie, jeżdżą bardzo szybko i to takie kwadratura koła trochę, panie Filipie.
Ależ oczywiście, a co stoi na przeszkodzie, żeby ten, który już jedzie po rondzie, odrobinę odpuścił, nie pchał się na siłę, niech ten z prawej, który na rondo chce wjechać, też sobie mógł płynnie wjechać. Jak będziemy mieli równe prędkości, to my nie stracimy na pewno. To różnica na poziomie pół sekundy, jednej sekundy niczego nam nie daje zupełnie, a satysfakcja, przyjemność i bezpieczeństwo jest duże. Proszę zwrócić uwagę, jak się dobrze czujemy, kiedy wpuścimy kogoś z drogi podporządkowanej na jakimś zwykłym skrzyżowaniu. Stoi, widać, że dłużej, zatrzymamy się, a niech sobie wjedzie, machniemy, proszę. Przecież to dla niego jest dobrze. Dla nas satysfakcja jest ogromna. Każdy zdrowy człowiek miałby w tym momencie satysfakcję.
No i pan Krzysztof jeszcze do nas zadzwonił. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam słuchaczy radia. Jestem instruktorem nauki jazdy z kilkuletnim stażem. Słucham tej audycji, powiem państwu tak, podzielę się swoją wiedzą. Kodeks drogowy mówi wyraźnie, że osoba wjeżdżająca na pas ruchu z prawej strony ma pierwszeństwo nad osobą wjeżdżającą z lewej strony. Natomiast nigdzie w kodeksie drogowym nie ma napisane, kto, gdzie, jak ma jeździć po rondzie. Czyli prosta z tego wychodzi konkluzja, jeżeli jesteśmy na drodze podporządkowanej, oznakowanej znakiem A7, odwróconym trójkątem, mamy dwa pasy ruchu, prawy, lewy, to ten, kto jedzie na lewym pasie, może sobie wjechać na lewy i na prawy pas. Ten, kto jedzie prawym pasem, może wjechać na lewy i na prawy pas. Z tą różnicą, że ten, kto jedzie po prawej, ma pierwszeństwo. Tyle i tylko tyle. Tu nie ma żadnej filozofii i żadnych zbędnych tych. A wymuszanie pierwszeństwa, jak mówi kodeks drogowy, to nic innego jak wymuszenie innego uczestnika do gwałtownego hamowania, zmiany kierunku jazdy lub gwałtownego, że tak powiem, gwałtownej reakcji wynikającej z tych wymienionych aspektów. To jest tylko tyle, także...
Krótko i na temat, panie Krzysztofie. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję, w takim razie lecę po podwyżkę do szefa.
Szerokości, dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Panie Filipie, no rzeczywiście, prawo jest prawo, ale to, co pan powiedział i te rekomendacje pana zostają w mocy.
No, niespójne było to, co pan instruktor powiedział z tym, co ja powiedziałem, jedynie w zakresie tego, że stwierdził, że ten z prawej ma pierwszeństwo. Nie, nie jest to prawda. Ten z lewej ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa temu z prawej, a to nie jest to samo, choć w rezultacie dla wielu faktycznie jest tożsame. Ale to jest błąd merytoryczny, którego pan instruktor jednak nie powinien popełnić. Ale co do zasady dokładnie jeszcze... to samo powiedziałem. Jadący lewej na lewy, jadący prawym na prawy, a jeśli chcą na środkowy, to ten będący na lewym pasie ustępuje temu, który wjeżdża od prawej strony i koniec.
I tu stawiamy kropkę. Koniec. Filip Grega, ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dziękujemy bardzo.
Kłaniam się państwu. Wszystkiego bezpiecznego.
To jest czas reakcji. Wiele osób zadzwoniło do nas, wielu taksówkarzy po piątkowej audycji, kiedy mówiliśmy o wzroście stawek OC i AC dla tej grupy zawodowej, właśnie dla taksówkarzy, bo jeżeli rejestrują nowe auto do przewozu osób, to cena za OC i AC zwala z nóg. Szczecińscy taksówkarze muszą zapłacić nawet o 500% więcej niż dotychczas. Rekordziści w naszym regionie mają zapłacić za ubezpieczenie nawet 20 tysięcy złotych. I tak szef jednej z korporacji taksówkarskich, który gościł naszej antenie w piątek, mówił, że taksówkarz pracujący u niego za Skodę Karoq musi zapłacić albo 21 tysięcy u jednego ubezpieczyciela, a u drugiego, no uff, można by powiedzieć z ironią, tylko 15 tysięcy złotych za ubezpieczenie OC i AC. Z kolei kierowca bezszkodowo jeżdżący, który kupił sobie Dacia Duster i postanowił ją ubezpieczyć, to ubezpieczyć zaproponował AC i OC jako pojazd zarejestrowany do usługi przewozu osób taksówka. 18 tysięcy złotych. Samo autokasko 10 tysięcy złotych. I po naszej piątkowej audycji rozdzwoniły się telefony, ludzie się rozpisali, także maile mamy. Posłuchajmy tych telefonów.
Z tej strony Dariusz, były kierowca Ubera. Tych ludzi narobiło się bardzo, bardzo dużo. Kierowców Ubera, kierowców Volta jest bardzo dużo, więc w związku z tym jest pewnie też dużo różnych zdarzeń drogowych, a wiadomo, że taksówka czy pojazd Ubera, który jeździ 200-300 km dziennie po mieście, no zawsze może być bardziej narażony na
jakieś zdarzenia drogowe niż kierowca zwykłego samochodu, takiego, no, który nie jest taksówką. Więc z tego tytułu są wyższe ubezpieczenia, więc nie wiem, jeżeli ubezpieczyciele nie będą jakoś odróżniać tych kierowców z większym stażem, czy powiedzmy tylko taksówkarzy od kierowców Ubera, no to niestety ceny tych ubezpieczeń będą rosnąć.
Dzień dobry, witam, tutaj Janusz Stały, słuchacz. Odpowiedzialność zbiorowa, jak to należy rozumieć? Czyli, że jeżeli inni powodują kolizje, wypadki, to rośnie szkodowość i trzeba wszystkim podnieść? No nie, nie ma to w ogóle sensu ani logiki, no bo przecież ci, którzy powodują te zdarzenia drogowe, to oni i tak mają zwyżkę tego ubezpieczenia. To dlaczego wszyscy mają odpowiadać, jakby tak powiedzieć, grupowo za ten? Według mnie powinien UOKiK się za to wziąć, bo to jest zmowa cenowa.
Dziękujemy za te informacje. Zapytamy UOKiK-u, czyli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co myśli na ten temat właśnie tych horrendalnych podwyżek opłat za OC i AC dla taksówkarzy. Przy naszym telefonie gość, pan Paweł Saturski, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Taksówkarzy Zawodowych. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Panie przewodniczący, ja przed audycją zapraszałem do rozmowy Polską Izbę Ubezpieczeń, ale Artur Dziekański, rzecznik tejże, napisał, że co do zasady Izba nie komentuje polityki cenowej swoich członków, a to, dodaje, w jaki sposób zakłady ubezpieczeń kształtują ceny polis, pozostaje indywidualną decyzją każdego z nich. Wynika ona z dokonywanej również indywidualnie w każdym zakładzie ubezpieczeń oceny ryzyka wystąpienia szkody. I dalej. Ubezpieczyciele obowiązani są gromadzić odpowiednie dane statystyczne w celu ustalania na ich podstawie składek ubezpieczeniowych. Każdy z ubezpieczycieli samodzielnie określa parametry służące do wyliczenia składki i prowadzi własną politykę taryfikacyjną. Wysokość podstawowej składki zależy od marki pojazdu, rodzaju, pojemności silnika, miejsca zamieszkania, no i oczywiście także od tego, kto jest ubezpieczającym, czyli przebieg ubezpieczenia, wiek, mandaty, punkty karne i tak dalej i tym podobne. Proszę powiedzieć, czy państwo podejmowali ten temat 500-procentowych, nawet wyższych podwyżek OC i AC dla kierowców? Czy próbowaliście gdzieś interweniować? Jeżeli tak, to gdzie?
Jeszcze raz powiem dzień dobry państwu. Oczywiście ta sprawa nie jest nam obca. Znana jest już od ponad roku. Staramy się ten problem, tą zgrozę, tą katastrofę, która się wydarzyła, w jakiś sposób uregulować. Interweniowaliśmy zarówno w Ministerstwie Infrastruktury u pana ministra Bukowca, pisaliśmy również zapytania i pisma do tych największych ubezpieczalni, do PZU i do Warty. Jak słuchałem poprzedników i pana tekst, który pan przeczytał jako odpowiedź od firmy ubezpieczeniowej, od rzecznika.
Tak, od Izby Ubezpieczeniowej.
To tak wygląda, jakby Odra czy Wisła płynęła i sobie spokojnie woda przepływała do morza. Natomiast no, generalnie nie wygląda to tak kolorowo. Te kwoty ubezpieczenia, które usłyszałem wśród taksówkarzy szczecińskich, to też z wielką ironią mówię, że wcale mnie one nie zaskoczyły, ponieważ za samochód 5-letni wyższej klasy w Warszawie ubezpieczyciel Warta wylicza kwotę ponad 36 tysięcy za taki samochód. Pytam się, kto to zapłaci. W Ministerstwie Infrastruktury byliśmy prawie 2 miesiące temu. Pan minister podjął temat, miał nas informować o sytuacji i o wynikach ewentualnych rozmów i naprawy tej sytuacji, bo robił wielkie oczy, natomiast mija 2 miesiące i dalej stoimy, że tak powiem, w miejscu i nic się nie dzieje. Ubezpieczyciel, tak jak jeden ze słuchaczy już tutaj mówił, podobnie tak jak pan przeczytał, rządzi się swoimi prawami. Sytuacja wygląda w ten sposób, że ubezpieczyciel nie ma możliwości odmówienia ubezpieczenia pojazdu jakiemukolwiek obywatelowi czy przedsiębiorcy. Natomiast no, nie chcą ubezpieczać, po prostu. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że stawki te, które dzisiaj obowiązują dla pojazdów taksi, wynikają z tego, że ubezpieczyciel nie chce po prostu ubezpieczać tych pojazdów.
Postawmy tu przecinek, panie przewodniczący. Postawmy przecinek, bo ja przeczytam fragment maila od naszego słuchacza, także taksówkarza. Gwałtowny wzrost stawek za ubezpieczenia OC i AC dla taksi jest jeden. Potężny wzrost dużych szkód spowodowanych przez pojazdy taksi na przestrzeni ostatnich kilku lat. Tak to wygląda według firm ubezpieczeniowych. A jak jest? Gwałtowny wzrost jest równoległy ze wzrostem ilości pojazdów realizujących przewozy na aplikacje Bolt, Uber, Freenow, w skrócie BUF. Niestety żadne statystyki, ani policyjne, ani agencji ubezpieczeniowych nie dzielą na zdarzenia klasycznych taksi, a BUF. Według nieoficjalnych danych w Warszawie w październiku były dziennie średnio 3 zdarzenia z kierowcami aplikacyjnymi, autami oklejonymi oznaczeniami aplikacyjnymi. Generalnie jeżdżą kierowcy zatrudnieni na samochodach firmowych. W zdecydowanej większości są to kierowcy zza wschodniej granicy, czy nawet Afryki. Posiadają ciut odmienną, w cudzysłowie napisał słuchacz, kulturę jazdy i poważanie dla przepisów mają głęboko w rurze wydechowej, napisał słuchacz. Coś jest na rzeczy i to jest ten trop, dlatego takie podwyżki firmy ubezpieczeniowe, pana zdaniem, panie przewodniczący, zaserwowały kierowcom taksówek?
Zdecydowanie tak. Myślę, że PiS to jeden z kierowców jeżdżących po mieście stołecznym, ponieważ te statystyki zdecydowanie takie są. Dokładnie one wynoszą 3,34 kolizje dziennie w samym mieście stołecznym Warszawa. To jest katastrofa. Natomiast kuriozum polega na tym, że to my, taksówkarze, ludzie prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zostali dotknięci dogłębnie tymi podwyżkami, bo wbrew pozorom firmy przewozowe, które mają flotę samochodów po 100, 200, 300 sztuk, oni tych ubezpieczeń tak wielkich nie płacą. My wnioskowaliśmy, jeszcze raz powiem, u ministra Bukowca, żeby ubezpieczycielowi nakazać weryfikację kierowcy i wyliczenie składki ubezpieczeniowej tylko i wyłącznie na podstawie historii. Dlaczego kierowca 40-letnim stażem jazdy taksówką w Warszawie dzisiaj ma płacić tak kolendarne ubezpieczenia? I kiedy nie dokonał przez 40 lat, nie był uczestnikiem żadnej kolizji.
A czy kierowcy, panie przewodniczący, a czy kierowcy, którzy zwracali się bezpośrednio do swoich firm ubezpieczeniowych właśnie z tego rodzaju postulatem? Słuchajcie, spójrzcie na moją historię ubezpieczenia. Ja nie popełniłem żadnych wykroczeń, nie mam ani punktów karnych, nie mam kolizji, nie mam wypadków, więc obniżcie mi tą składkę. Czy były takie rozmowy, jaka padała odpowiedź ze strony firm ubezpieczeniowych?
Tak, oczywiście, my żeśmy zwracali na to uwagę. Prosiliśmy o to, żeby właśnie ubezpieczyciel prześledził historię poszczególnych kierowców, którzy zostali dotknięci tak ogromną stawką. Natomiast ubezpieczyciel twierdzi, że to wylicza algorytm. To po prostu grupa zawodowa, docelowa grupa, która prowadzi odpłatny przewóz osób, zdecydowanie jest narażona na większą możliwość kolizji. Ale tak było zawsze. Przecież cofnijmy się 15 lat wstecz. Taksówkarze również płacili zwiększoną stawkę na ubezpieczenie komunikacyjne. Tylko ta zwiększona stawka opiewała na 20, no maksymalnie 25% od stawki głównej. I tu się nic nie zmienia. Natomiast zdecydowany problem polega na tym, że dzisiaj firmy aplikacyjne, przedsiębiorcy zatrudniający, i tutaj trzeba prosto w oczy powiedzieć, tanią siłę roboczą, bo spójrzmy na statystyki kontroli, jakie są przeprowadzone. W mieście stołecznym Warszawa ostatnio na 990 skontrolowanych pojazdów policja zatrzymała 55 kierowców nie mających w ogóle uprawnień.
55? To zatrważające.
55 kierowców, którzy nie posiadali w ogóle uprawnień na prowadzenie pojazdów.
No dobrze.
Więc temat jest naprawdę dużo głębszy i to jest worek bez dna. My apelujemy cały czas o nie tylko o te ubezpieczenia, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Jakie działania jeszcze chcecie podjąć, panie przewodniczący? No bo na razie pan minister Bukowiec z Ministerstwa Infrastruktury nie odpowiada. Czy też planujecie na przykład, tak jak my, do UOKiK-u się zwrócić? Bo my też do rzecznika finansowego napisaliśmy, jutro mamy mieć rozmowę z nim na antenie.
Proszę pana, my będziemy na pewno poruszać w tej kwestii niebo i ziemię. Natomiast my jako związek zawodowy, no niestety z UOKiK-iem mamy bardzo słabe doświadczenia, ale również na pewno będziemy apelować w tej sprawie i starać się rozwiązać ten problem. Natomiast co my jeszcze robimy? Przede wszystkim my na dzień dzisiejszy, jeżeli nikt nas nie posłucha, a przypomnę tylko, że pogotowie protestacyjne odnośnie przewozu osób taksówką w Polsce, ogólnopolskie, trwa, nikt tego pogotowia nie zawiesił, dojdzie do tego, że będziemy musieli ponownie zaprotestować na ulicy, czego naprawdę nie chcemy. My, rządni, jesteśmy dialogu i rozsądnych rozwiązań prawnych, które dadzą nam, przedsiębiorcom, Polakom, pracować w tym kraju.
Jeden z naszych gości, piątkowy gość, przedstawiciel korporacji taksówkarskiej szczecińskiej dużej, mówił gorzko o tym, że kierowcy znowu zaczną sprowadzać jakieś wypadkowe auta z Niemiec chociażby. Będą to klepać, prostować, zamiast zapewniać komfort i bezpieczeństwo, to będą myśleli o tym, jak sprowadzić jakieś stare auto, które być może zostanie sklasyfikowane przez ubezpieczyciela tak, że będzie się to opłacało, no będzie się spinał ten biznes, bo teraz wielu kierowców w Szczecinie taksówek zaczyna się zastanawiać, czy nie zamknąć działalności.
Zdecydowanie. Do tego wszystkiego to zmierza. No, niestety progi, które zostały narzucone w tym momencie przez ubezpieczycieli, one dla wielu taksówkarzy będą progiem nie do przeskoczenia. W żaden sposób. Nie jest możliwością zapłacić 20 tysięcy złotych za roczne ubezpieczenie, kiedy dzisiaj na to ubezpieczenie trzeba pracować dwa miesiące, 2,5 miesiąca, nie jedząc kanapki, nie pijąc herbaty, nie płacąc rachunków. Nie, tak być nie może, absolutnie. No nie możemy wykonywać swojej działalności tylko i wyłącznie po to, żeby ubezpieczyć auto.
Do tego tematu będziemy wracać. Naszym gościem był dzisiaj, bardzo dziękuję za tę rozmowę, pan Paweł Saturski, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Taksówkarzy Zawodowych. Pozdrawiamy, do usłyszenia.
Dziękuję państwu, pozdrawiam również.
To jest czas reakcji i na zakończenie temat związany z chłodem, bo my, kiedy jest zimno, my ludzie, gdy czujemy ten chłód, wrzucamy na plecy płaszcze albo kurtki, a słuchacz pyta, co z naszymi psami. Pisze tak pan Andrzej, kiedy zakładać im kurteczki czy sweterki? Ja mam pudla, on ma sporo sierści, uważam, że przy kilku stopniach poniżej zera nie marznie. Żona natomiast uważa, że jest mu zimno i go ubiera. Kto ma rację? Kiedy zakładamy psu sweterek? Słuchacz Andrzej. No to skoro jest pytanie, jest i odpowiedź. Przy naszym telefonie pan dr Leonard Gugała, lekarz weterynarii. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie, witam pana redaktora.
Panie doktorze, mamy 4 minuty, więc krótko i na temat. Tak. Kiedy psu zakładać sweterek czy jakąś kurteczkę? Przecież można powiedzieć, że rynek i to w internecie i w sklepach pęka w szwach od tego rodzaju artykułów.
No właśnie i z tym samym, że tak powiem, narzucają nam styl mody i styl w ogóle ubierania zwierząt. Oczywiście, proszę państwa, jest troszeczkę w tym wszystkim prawdy, dlatego że psy, które w większości, jak to się mówi, takie podkołderniki, w większości są w domu, w większości przebywają w pomieszczeniach. Oczywiście ta termoregulacja u nich troszeczkę, jakby można powiedzieć, ulega takiemu zawahaniu. Tam przede wszystkim chodzi głównie o zawartość w tkanki tłuszczowej brunatnej. To jest taka troszeczkę zawiła sytuacja, nie będę tego tłumaczył. I teraz tak, psy, które mają, powiedzmy, no bez włosy, bez włosa, tak jak żywacze niektóre, no to wiadomo, że taki pies musi być ubrany, on musi mieć to zastępstwo w postaci dobrego, że tak powiem, ciucha. Natomiast jeżeli chodzi o psy mocno kudłate, to no powiem szczerze, nie jest to aż tak bardzo konieczne i wydaje mi się, że to jest chyba troszeczkę nad wyraz. Musimy sami dobrać i zobaczyć, jak to zwierzę będzie się do tej pogody nam nastawiało. Natomiast suma summarum, rozpieszczamy troszeczkę zwierzęta i tak jak ludzie, no przepraszam, przez lata, powiedzmy, które wcześniej były kłopoty na przykład z ogrzewaniem domu i tak dalej, nie każdy to miał, byliśmy wychowywani w takich bardziej surowych warunkach. Natomiast w chwili obecnej temperatura się podniosła, w związku z czym my też musimy musimy się bardziej zabezpieczać. I stąd właśnie się biorą różnego rodzaju takie historie. No i oczywiście nadopiekuńczość. To z tym musimy się liczyć, że jednak ta nadopiekuńczość i ta podwójna miłość do zwierząt, proszę Państwa, no, wyzwala w nas takie tutaj no, emocje, że musimy te pieski dopieścić, jakby jeszcze można to i szaliki, i czapeczki byśmy im zakładali, co niektórzy tak robią.
No i na zakończenie pytanie w takim razie, panie doktorze, jeżeli mamy psa o krótkiej sierści, to od jakiej temperatury powinniśmy pomyśleć, jeżeli on jest trzymany w domu, czy przyzwyczajony do tych 20-19 stopni, od jakiej temperatury powinniśmy mu zakładać ubranie? Od minusowej, czy od zera, czy plus 5?
Myślę, że, proszę Państwa, najważniejsze jest to, najgorsze, co może być dla zwierząt, to jest tak zwany taki wstrętny, chłodny wiatr, podszyty czasem jakąś taką mrzawką albo deszczem. To są najgorsze chwile i taka temperatura na przykład może być 5 stopni, a odczuwalne będzie 0 i to może być dla niego gorsze, aniżeli minus 1, gdzie nie ma wiatru, jest mroźno, ale po prostu jest inaczej, tak? I to tak samo i my odczuwamy. Także to, na to bym bardziej zwracał uwagę. Niejednokrotnie dochodzi do zapalenia nawet takich, znaczy ja to tak mówię, tak ala zapalenie korzonków nerwowych i takie przeziębienie właśnie tutaj tej okolicy nędzwiowo-krzyżowej, ponieważ tam jest najmniejsze zabezpieczenie, jeżeli chodzi o rdzeń kręgowy i te korzonki. Tak?
Pamiętajmy.
Także pamiętajmy właśnie o tym, że nie minus, a najważniejsze jest to odczucie wiatr i chłód i takie przejmujące zimno.
Pan doktor Leonard Gugała, lekarz weterynarii. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam
Państwa.
Pozdrawiamy,
ukłony. I my także się kłaniamy. Przypominamy 510-37-32, mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Spotykamy się jutro po 12. Za dziś dziękuję Mariusz Tałekowski i Janusz Wilczyński.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.